Dzień dobry Państwu, z tej strony gość Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. W maju ubiegłego roku w czasopiśmie Journal of Archaeological Science Reports ukazał się drukiem artykuł zespołu pod kierunkiem Jakuba Niebylskiego Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, zatytułowany Unveiling Hunnic Legacy – Decoding Elite Presence in Poland through a Unique Child's Burial with Modified Cranium. Odkrywając dziedzictwo Hunów, analiza obecności elity w Polsce poprzez unikalny pochówek dziecka ze zmodyfikowaną czaszką. Artykuł przedstawia podwójny pochówek z Czulic, małopolskiej wsi położonej 20 km na wschód od Krakowa, wskazując na elementy kultury chuńskiej w tym pochówku. Pochowani w grobie, osobnik numer 1 w wieku 7 do 9 lat oraz osobnik numer 2 w wieku 8 do 9 lat z deformacją czaszki, zostali genetycznie zidentyfikowani jako osobniki płci męskiej, a więc chłopcy. Osobnik drugi, wykazujący genetyczne pokrewieństwo z obecnymi populacjami azjatyckimi, był wyposażony w przedmioty ze złota i srebra. Będziemy go od tej pory nazywać Hunem. W przeciwieństwie do niego, osobnik numer jeden miał europejskie pochodzenie. Będziemy go odtąd nazywać Europejczykiem, nie próbując ustalać, jakim językiem mógł mówić, gdyż nie mamy po temu żadnych podstaw. Zastosowanie analizy izotopów strontu rzuciło światło na pochodzenie obu chłopców. Europejczyk pochodził spoza lokalnego regionu, gdzie znajdował się grób, podczas gdy Hun został zidentyfikowany jako lokalny, lecz mieszczący się również w zakresie typowym dla niziny panońskiej. Analiza stabilnych izotopów zasugerowała dietę opartą na zasobach śródlądowych. Dzięki datowaniu radiowęglowemu ustalono, że pochówek pochodzi z lat 395-418, co czyni go najstarszym tego typu grobem odkrytym w Polsce, czyli grobem chuńskim. Hunowie pojawili się w Europie około 375 roku, gdy przekroczyli rzekę Wołgę i rozgromili koczujących między tą rzeką, Donem i Kaukazem sarmackich Alanów. Następnie Hunowie zaatakowali nadczarnomorskich Gotów, przyczyniając się do ich panicznej ucieczki na rzymski brzeg Dunaju, a część nie uciekła, tylko stała się poddanymi Hunów. W ten sposób Hunowie zainicjowali wielką wędrówkę ludów w Europie, która miała miejsce w IV, V i VI wieku. Ostatnim wielkim akordem tej wędrówki były migracje Słowian, przybycie z Mandżurii do Panonii Awarów oraz inwazja Italii przez Longobardów. U schyłku tej epoki możemy mówić już właściwie tylko o ludach posthuńskich, z których wyłonie się z czasem m.in. etnos bułgarski. Podwójny pochówek z Czulic datuje się jednak na początek tej epoki, gdy Hunowie stają się niezwykle ważnym czynnikiem politycznym w całym Barbarikum, narzucając swoją wolę jego mieszkańcom jeszcze zanim powstanie Imperium Attyli, któremu to imperium kres położy śmierć tego władcy i klęska jego następców poniesiona z rąk zbuntowanych ludów nad Nedao w roku 454. Z powodu swego koczowniczego trybu życia Hunowie nie pozostawili zbyt wielu materialnych zabytków swej 80-letniej dominacji w Europie Środkowej i Wschodniej. W zasadzie możemy liczyć głównie na pochówki huńskie. Jednak większość stanowisk grobowych związanych z Hunami charakteryzuje się tym, że zostały odkryte przypadkowo, a wiele z nich padło ofiarą grabieży już w starożytności. Zarówno na stepach nadczarnomorskich, jak i w południowej Polsce dominują pojedyncze pochówki. Niektóre z tych odkryć pochodzą z początków XX wieku, co skutkuje dosyć ubogą dokumentacją terenową lub też w ogóle brakiem jakichkolwiek szczegółów dotyczących lokalizacji grobu. Stanowisko w Czulicach, odkryte stosunkowo niedawno, zostało starannie przebadane. Artefakty i szczątki ludzkie oraz zwierzęce zostały przebadane laboratoryjnie, a całość opublikowana w pracy, która jest podstawą tej audycji. Analiza stanowisk chuńskich z terenu Polski ma szczególne znaczenie, ponieważ to Hunowie wydają się być głównym katalizatorem, który doprowadził do zmian ludnościowych na terenie ziem polskich, a przynajmniej w Polsce południowej i środkowej, gdzie w epoce rzymskiej panowała kultura archeologiczna zwana kulturą przeworską, wyodrębniona jeszcze w III wieku przed naszą erą w wyniku latynizacji, czyli wpływów celtyckich na miejscową ludność, a która u schyłku epoki rzymskiej, po niemal 700 latach trwania, była związana wieloma relacjami z ludami germańskimi, migrującymi ze swojej północnej ojczyzny w Skandynawii, Jutlandii, północnych Niemczech w stronę Imperium Romanum, czyli przede wszystkim osiedlającymi się na Limesie Dunajskim. Na terenach południowej Polski, zamieszkiwanych przez społeczności kultury przeworskiej, zidentyfikowano różne znaleziska kultury chuńskiej, czy to jako pochówki grobowe, czy też pojedyncze artefakty. Na pierwszym miejscu trzeba wymienić bogato wyposażony grób młodego mężczyzny z Jakuszowic, powiat kazimierski w województwie świętokrzyskim. Mężczyzny pochowanego wraz z koniem oraz łukiem refleksyjnym, symbolicznie zdobionym złotymi okuciami. Grób ten datowany jest na lata 430. Kolejne znalezisko to pochówek wojownika ze zdeformowaną czaszką z Przemęczan, powiat proszowicki, w województwie małopolskim, wyposażony w miecz typu saks, czy może raczej nie tyle miecz, ile jednostronny nóż bojowy, typowe uzbrojenie ludów germańskich, oraz złoty kolczyk i inne przedmioty. Znalezisko numer 3 to depozyt ofiarny z Jędrzychowic, powiat strzeliński w województwie dolnośląskim, zawierający metalowy chuński kocioł oraz fragmenty artefaktów w stylu polichromicznym. Styl ten powstał w Grecji, ale zapożyczyli go Scytowie i Sarmaci i to od nich później różne barbarzyńskie plemiona Europy Środkowo-Wschodniej, germańskie, ale także słowiańskie, jak również oczywiście Hunowie. I styl ten polichromiczny jest wyznacznikiem artefaktów okresu wędrówki ludów. Wspomnieć jeszcze trzeba także dwa kolczyki znalezione wśród złotych i srebrnych przedmiotów w skarbie ze Świlczy w powiecie rzeszowskim w województwie podkarpackim, datowane na drugą ćwierć V wieku. Wszystkie te stanowiska znajdują się w Polsce południowej, przede wszystkim w Małopolsce i mniej więcej tak w okolicach rzeki Wisły. Natomiast w 2010 roku w Pruszczu Gdańskim natrafiono na izolowany grób szkieletowy z tego okresu. Zmarły mężczyzna w wieku około 30 lat złożony został na wznak z głową skierowaną na północ, zapewne w trumnie kłodowej, a na jego biodrach położono intencjonalnie płytę z piaskowca, być może jako zabieg apotropeiczny, żeby nie wstał z grobu. Tego rodzaju zabezpieczenia przed tym, żeby nieboszczyk nie wstał z grobu i nie stał się wampirem, były spotykane na ziemiach polskich właściwie aż do XVIII wieku. Na prawym boku zmarłego spoczywał miecz typu spadcha azjatycki z bursztynowym paciorem zlokalizowanym w partii zastawy. Pod mieczem znajdowała się zapinka żelazna, trochę uszkodzona. Pas spięty był dużą brązową sprzączką typu strzegocice Tisaladani Kercz, ozdobioną ornamentyką stempelkową, aplikacjami z taśmy srebrnej na kolcu i nitach. I tu jest rzecz ciekawa. Na podstawie wyposażenia i cech antropologicznych, a mianowicie brak deformacji czaszki i brak cech mongoloidalnych, uznano, że zmarły wywodził się z środowiska nie chuńskiego, lecz germańskiego, pozostającego pod wpływem kultury Hunów. Jego obecność tak daleko na północy, na Pomorzu Gdańskim, można tłumaczyć albo próbą kontrolowania ważnego regionu z inspiracji chuńskiej. Tutaj są też tezy, które twierdzą, że Hunowie przekroczyli Bałtyk i kontrolowali również część Skandynawii, część germańską Skandynawii. Lub też tłumaczyć to można powrotem do ojczyzny wojownika po wojnach toczonych gdzieś nad Dunajem, zapewne pod wodzą Hunów, wojnach, które zakończyły się jednak klęską Hunów pod Neda o roku 454. W związku z tym mógł ten wojownik biorący udział, nie wiadomo po której stronie tych walk, ale wyposażony po chuńsku, wracać do Skandynawii, ewentualnie wracać do Pruszcza Gdańskiego, gdzie wciąż była ludność gocka kultury wielbarskiej. Stanowisko w Czulicach nosi numer 21. Znajduje się w strefie osadniczej w pobliżu potoku Kościelnickiego, lewobrzeżnego dopływu Wisły. Znajduje się około 6 km na północ od krawędzi lesowej tarasy rzeki, a zatem niezbyt dużej odległości od Wisły. Znajduje się ono w bliskim sąsiedztwie osady społeczności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego. W Dolinie Wisły, na wschód od Krakowa, w IV kwartale IV wieku, a zatem w latach 375-400, doszło do znaczącego zaniku wieloletnich osad kultury przeworskiej. Zjawisko to zbiegło się z suchym i ciepłym okresem, trwającym od właśnie w tych latach 375-400. Osady oddalone od Doliny Wisły, znajdujące się w głębi wyżyn lesowych, przetrwały nieco dłużej. Takie informacje klimatyczne podaję za artykułem, na którym bazuje ta audycja, ale myślę, że w tym przypadku należy wziąć pod uwagę nie tyle zmiany klimatyczne, ile czynnik chuńskich najazdów, skutkujący zanikiem wieloletnich osiedli kultury przeworskiej w tej okolicy, a to, że zachowały się one bardziej w głębi lądu, z dala od Wisły, może świadczyć, że po prostu na tych obszarach ukrywali się przedstawiciele kultury przeworskiej, chroniąc się przed Hunami. Wykopaliska archeologiczne prowadzone były przez zespół Jakuba Niebylskiego na stanowisku Czulicach w roku 2018 i ujawniły one grób szkieletowy dwóch osobników, Huna i Europejczyka, wyposażonych w dary grobowe oraz towarzyszące im zwierzęta. Grób znajdował się na zachodnim brzegu potoku Kościelnickiego w pobliżu osady społeczności kultury przeworskiej z późnego okresu rzymskiego. Jama grobowa została wykopana w żółtym lesie, jednak jej wschodnia część przecinała pasmo jaśniejszych osadów, prawdopodobnie powstały w wyniku procesów erozyjnych oraz późniejszej akumulacji, które miały miejsce w okresie wilgotniejszego klimatu niż ten, który panował w czasie pochówku. Oba szkielety ludzkie pochowano na głębokości niemal 2 metrów poniżej ziemi. Zostały one ułożone w orientacji północno-zachodniej na stronę południowo-wschodnią. Odległości między ciałami oboma złożonymi w grobie wynosiły 1,5 metra. W wyniku działalności gryzoni kość szkieletu Huna została przesunięta poza ścianę jamy grobowej. Europejczyk w wieku 7-9 lat został pochowany na brzuchu. Kości nie były ustawione w naturalnej, wyprostowanej pozycji. Hun w wieku 8-9 lat z kośćmi w naturalnej pozycji i zdeformowaną czaszką pochowany był na plecach. Wyposażenie grobowe obejmowało złoty kolczyk, srebrną sprzączkę, kolejną srebrną sprzączkę, właściwie 2 srebrne sprzączki, gliniany garnek, ręcznie wykonany, dwustożkowy, typowy dla tych okolic i kultury przeworskiej, żelazny nóż z 2 otworami na rękojeści. Pod szkieletem ludzkim między Europejczykiem a Hunem, a częściowo pod kośćmi Europejczyka, odkryto szczątki psa, kota i wrony siwej. Na dnie jamy grobowej, w jej centrum, znajdowała się osełka wykonana z piaskowca wapiennego, będąca fragmentem żarna, z widocznymi śladami ostrzenia noża. Ponadto w pobliżu Europejczyka znaleziono naturalny kamień otoczek. Analiza antropologiczna przeprowadzona później obejmowała ocenę stanu zachowania szkieletu, pomiary czaszki i szkieletu poskranialnego, oszacowanie wieku i płci pochowanych osobników oraz obserwację cech stomatologicznych i paleopatologicznych. Rekonstrukcję twarzy przeprowadzono metodą Manchester 2D. W przypadku Europejczyka rekonstrukcja opierała się na fotografiach czaszki z żuchwą, natomiast dla Huna wykorzystano wyłącznie czaszkę. W celu określenia grubości tkanek miękkich konsultowano się, uwzględniając potencjalny związek ludu Hunów z mieszkańcami współczesnej Turcji. No tu można by się głęboko zastanowić, czy jest to dobra metoda, ponieważ dzisiejsza Turcja jest w 97% fenotypicznie śródziemnomorska. Kontynuuje geny wcześniejszych ludów śródziemnomorskich, tylko 3% są to geny środkowoazjatyckie przyniesione przez Turków Seldżuckich. No ale taką zastosowano. Do genetycznego określenia płci stosowano dane dla chłopców w wieku lat 9 do 13. Materiał osteologiczny od tych dwóch osobników z Czulic obejmował także możliwość kości, które dały możliwość zrobienia analizy DNA. W przypadku Europejczyka była to część skalista kości skroniowej, a w przypadku Huna prawy dolny siekacz. Wykonano również 5 serii datowań radiowęglowych i uzyskano następujące wyniki. W analizie antropologicznej w przypadku Europejczyka układ anatomiczny kości nie został zachowany. Najprawdopodobniej pochowany został pierwotnie w pozycji wyprostowanej, ale później doszło do przesunięcia kości. W rezultacie czaszkę znaleziono w pobliżu dalszych nasad kości udowych. Pierwotne położenie czaszki znajdowało się w południowo-wschodniej części jamy, co wskazuje na pozycję 3 stałych zawiązków zębowych. Na podstawie analizy antropologicznej ustalono, że szczątki należały do chłopca w wieku 7-9 lat, choć płci nie udało się jednoznacznie określić. Więc to określenie chłopca jest najprawdopodobniej chłopca. Na podstawie pomiarów maksymalnych długości trzonów kości udowych oszacowano, że wzrost osobnika w chwili śmierci wynosił 130 cm. Powierzchnie kości były zauważalnie gładkie, zwłaszcza kości długich, co może sugerować obróbkę cieplną ciała. Możliwe jest zatem, że ciało było gotowane przed pochówkiem. Gotowane kości można makroskopowo odróżnić od surowych, ponieważ są one gładsze, jaśniejsze i bardziej przejrzyste. No to bardzo jest ciekawa informacja o tym gotowaniu ciała przed pochówkiem. Wytłumaczenie tego może być nie kanibalizm Hunów, który raczej nie jest odnotowywany w źródłach, chyba że ponosi jakiegoś kronikarza czy innego pisarza antycznego przerażenie, ale wynikiem tego, że chciano zachować ciało przed rozkładem. Więc to ewentualnie może być jakaś wskazówka. Niemniej jest to bardzo tajemnicza procedura, której poddano ciało europejskiego chłopca. W przypadku Huna szkielet zachował się częściowo i był ułożony w porządku anatomicznym. Czaszka jest niemal nienaruszona i wykazuje celowe deformacje typu bandażowego. Na podstawie analizy antropologicznej ustalono, że szczątki należały do osobnika w wieku 8 do 9 lat. Ponadto widoczne są cribra orbitalia pierwszego stopnia w sklepieniu obu oczodołów. Cribra orbitalia to termin używany w antropologii fizycznej, który odnosi się do charakterystycznych zmian w kościach oczodołowych, które mogą wystąpić w wyniku niedoboru żelaza, najczęściej spowodowanego anemią. Zmiany te polegają na występowaniu małych otworów lub dziurek w górnej części oczodołów, które mają wygląd ażurowy, stąd właśnie łacińskie cribra, czyli coś, co jest zakratowane, kratki. Cribra orbitalia są uważane za jeden z ważnych wskaźników zdrowia u starożytnych populacji i może być używana do oceny diety, stanu zdrowia i poziomu opieki medycznej w dawnych czasach. Jest to także zjawisko, które można zaobserwować w różnych populacjach, szczególnie tych, które miały ograniczony dostęp do odpowiednich źródeł żelaza w pożywieniu lub były też narażone na choroby infekcyjne. W szczęce Huna stwierdzono siekacze o łopatkowym kształcie, których kształt jest silnie uwarunkowany genetycznie i wykazuje zróżnicowanie wśród ludzkich populacji z różnych regionów świata. Częstotliwość występowania tej cechy jest związana z typami antropologicznymi. I tego rodzaju ukształtowanie, występowanie łopatkowych siekaczy wskazuje, że jest ono najczęściej spotykane w populacjach wschodniej i północnej Azji oraz rdzennych mieszkańców Ameryki, gdzie występuje z częstotliwością 60 do 90%. Im dalej na wschód, tym rzadsze, na zachód, przepraszam, w stronę Europy, tym rzadsze występowanie tego rodzaju siekaczy. Celowa deformacja czaszki była możliwa jedynie we wczesnym dzieciństwie, gdy kości czaszki są wystarczająco miękkie, aby je modyfikować. Proces deformacji przypuszczalnie rozpoczynano w pierwszych miesiącach życia i kontynuowano przez pierwsze 3 do 5 lat, aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Do określenia typu deformacji wykorzystano klasyfikację Dembo-Imboliniego, opisującą tę właśnie deformację czaszki jako deformację typu circular erect, czyli czaszka przyjmuje okrągły kształt, a jej kości są wygięte do góry, co nadaje jej charakterystyczny wypukły wygląd. W przypadku takich deformacji stosowano bardziej elastyczne bandaże, a modyfikacja była wykonywana techniką dwóch bandaży. Tę hipotezę wysunięto na podstawie serii analiz wykorzystujących techniki morfometryczne przeprowadzonych na czaszkach z tego samego kontekstu czasowego, ponieważ jest całkiem sporo zdeformowanych czaszek właśnie w okresie huńskim. I tak czaszki pochodzące z Węgier, analizowane w ten sam sposób, wykazywały ograniczenia modyfikacji i nie posiadały wysokich, wyprostowanych, skośnych lub płytkich sklepień czaszki, typowych dla ekstremalnych deformacji. Dlatego zastosowano technikę dwóch bandaży. Pierwszy bandaż o szerszym obwodzie obejmował czoło, kości ciemieniowe i potyliczne, podczas gdy drugi, węższy, jakieś 3 cm szerokości, przebiega przez kości ciemieniowe wzdłuż szwu wieńcowego, gdzie widoczne były płytkie wgłębienia kostne, a następnie rozciągał się na kości jarzmowe, powodując spłaszczenie ich wyrostków skroniowych. W efekcie bandaże ograniczały wzrost czaszki na długość, prowadząc do klasyfikacji ultrabrachykranii, czyli tworząc bardzo płaską i szeroką czaszkę. Deformacja czaszki znacząco wpływa zwykle na stan biologiczny badanego osobnika, co zostało szeroko opisane w literaturze. Zdjęcia rentgenowskie i tomografia komputerowa ujawniły znaczne poszerzenia bruzdy zatoki strzałkowej górnej wewnętrznej blaszce kości czaszki. Wartość ta przekracza standardowe pomiary dla normalnych czaszek. Podobne poszerzenia obserwowano u dzieci z zespołową kraniosynostozą, czyli przedwczesnym zrośnięciem się jednego lub więcej szwów czaszkowych, co prowadzi do nieprawidłowego kształtu głowy i nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ponadto szczeliny oczodołowe i otwory owalne były poszerzone. Te zaobserwowane objawy ogólne i lokalne wskazują na podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Uzyskano także dane genomowe dla obu osobników, jednak proporcja ludzkiego DNA w pobranych próbkach była zróżnicowana. Wynosiła od 3 do 6% dla Europejczyka i mniej niż 0,7% dla Huna. Oba osobnicy byli biologicznie mężczyznami, jak wykazały badania DNA. Tego jeszcze w przypadku jednego z nich nie wiedziano ze szczątków kostnych. Nie dzielili jednak tej samej linii mitochondrialnej, a zatem mieli obce matki również. A szeroko określone haplogrupy chromosomu Y również w ich przypadku się różniły. Żaden z osobników nie wykazywał śladów starożytnego patogennego DNA. Europejczyk grupuje się blisko współczesnych populacji europejskich, a w kontekście starożytnego materiału porównawczego CHU-001, bo taki nadano skrót temu człowiekowi, tak można go szukać w bazach danych starożytnego DNA, a zatem CHU-001 znajduje się najbliżej średniowiecznych osobników z Niemiec oraz próbek z czasów rzymskich z Niemiec, Ukrainy, z pobranych od ludzi identyfikowanych jako Longobardowie, od ludzi z Mołdawii, z Scytów z Ukrainy czy też Węgier. Natomiast Hun grupuje się blisko współczesnych populacji azjatyckich, a w kontekście starożytnego materiału porównawczego CHU-002, bo on ma z kolei taki skrót, jest najbliższy nomadom z Kazachstanu i Kirgistanu oraz elicie Hunów pochowanej na Węgrzech i w Kazachstanie. Ta wyraźna rozbieżność pochodzenia genetycznego dwóch chłopców z Czulic została dodatkowo potwierdzona wynikami analiz domieszek, które wyraźnie rozróżniają europejskie pochodzenie Europejczyka od dominującego azjatyckiego pochodzenia Huna. Aby formalnie przetestować te związki, przeprowadzono statystyki F3 dla grupy zewnętrznej. Wyniki pokazały, że Europejczyk dzielił najwięcej dryfu genetycznego ze współczesnymi populacjami północnej Europy, w tym Norwegami, Islandczykami, Anglikami i Estończykami, oraz ze starożytnymi osobnikami z regionu, w tym wczesnośredniowiecznymi i średniowiecznymi osobnikami z Niemiec, Szwecji, Węgier i Ukrainy, oraz osobnikiem jednym zachodnioeurazjatyckim z Kazachstanu na cmentarzysku znalezionym w czasach, znaczy znalezionym obecnie, ale pochodzącym z czasów Złotej Ordy. Statystyki F3 dla Huna wykazały, że dzielił on najwięcej dryfu genetycznego ze współczesnymi populacjami Dalekiego Wschodu i Syberii oraz starożytnymi osobnikami z Kirgistanu, Kazachstanu, elitą Hunów z Węgier i osobnikiem zachodnioeurazjatyckim również z cmentarzyska z okresu Złotej Ordy w Kazachstanie. Celem analiz izotopowych strontu było określenie pochodzenia osobników na podstawie powszechnie akceptowanych założeń w literaturze. Sygnatury izotopowe dwóch osobników pochowanych w Czulicach znacząco się różnią. Wartość uzyskana dla szczątków Huna, który miał zdeformowaną czaszkę, jest nieco niższa niż wyniki uzyskane dla pochowanych tam szczątków psa i kota, które mieszczą się w podobnym zakresie. Ten zakres jest typowy dla lokalnych osobników z Małopolski. Dlatego można stwierdzić, że osobnik z zdeformowaną czaszką mógł być miejscowego pochodzenia, podczas gdy Europejczyk pochodzi z obcego obszaru. Sygnatura izotopowa tego osobnika wskazuje na obszary z bardziej radiogenicznym podłożem. Najbliższe regiony spełniające ten warunek to północna i centralna Polska, północno-wschodnie Niemcy, południowo-zachodnia Szwecja, północna Ukraina oraz kilka mniejszych obszarów, takich jak Góry Świętokrzyskie, Sudety i Harz. Jednak należy zauważyć, że przedstawiona interpretacja uwzględniająca lokalne parametry środowiskowe może być jednak nie do końca poprawna. Pomiary uzyskane dla Huna ze zdeformowaną czaszką mieszczą się również w typowym zakresie dla niziny panońskiej. Celem analizy stabilnych izotopów węgla i azotu było określenie diety obu chłopców na podstawie powszechnie stosowanych standardów. Sygnatury izotopowe uzyskane dla nich porównano z danymi dotyczącymi prehistorycznych ziaren zbóż z obszaru Wzgórza Proszowickiego. Różnice w wartościach uzyskane dla kości ludzkich wynoszą ledwie 0,9 promila i wskazują też na nieco odmienną dietę, przy czym z większym udziałem białka zwierzęcego u Huna. No, jako ktoś, kto był należał do elity, mógł częściej pozwolić sobie na jedzenie mięsa niż Europejczyk, który, jak wszystko wskazuje, był niewolnikiem, sługą, czy też jeśli nawet towarzyszem, to w jakiś sposób niższego pochodzenia chuńskiego chłopca. Uzyskany pomiar dla Huna jest istotny w kontekście tych wspomnianych zmian typu Cribra orbitalia, które są jednym z niespecyficznych wskaźników stresu, jakiego doznało się w przeszłości. I te zmiany uważa się za wynik diety ubogiej w składniki odżywcze, niedobory witamin i żelaza, jak również złej higieny, chorób zakaźnych lub praktyk kulturowych związanych z ciążą i karmieniem piersią. Wcześniejsze badania dotyczące związku między występowaniem Cribra orbitalia a stabilnymi izotopami odzwierciedlającymi dietę pokazują znaczną korelację między tą patologią a niższymi wartościami węgla w kolagenie. Ten wynik wskazuje, że rodzaj spożywanego pożywienia jest jednym z czynników przyczyniających się do tej zmiany. Relatywnie wysoka zawartość u chłopca z izotopu węgla, u chłopca z zdeformowaną czaszką, czyli u Huna, wskazuje, że stres żywieniowy lub infekcje, które przyczyniły się do tej zmiany, miały miejsce we wczesnym dzieciństwie. W wyniku przebudowy kości, z których wydobyto kolagen, niedobory żywieniowe już zostały uzupełnione i nie są później wykrywane. Z drugiej strony wzrost poziomu azotu mógł być spowodowany długotrwałą chorobą, a wynikające z tego trudności we wchłanianiu mikroelementów prowadziły do stresu żywieniowego, co w konsekwencji wpłynęło na przebieg procesów biochemicznych, przyczyniając się do zmiany składu izotopowego kolagenu kostnego. Analiza archeozoologiczna została przeprowadzona na kościach zwierzęcych odkrytych w grobie. Kości należały do dwóch gatunków ssaków, psa i kota, oraz do jednego ptaka, wrony. Do analizy starożytnego DNA wybrano dolny lewy siekacz żuchwy kota. I analiza wykazała, że próbka zawiera mitochondrialne DNA kota domowego należące do haplogrupy tzw. 4C. I wiadomo, że haplogrupa ta występuje w Europie Środkowej od czasów rzymskich, ponieważ to właśnie w czasach rzymskich na terenie ziem polskich po raz pierwszy pojawiły się koty domowe. Wcześniej były tutaj nieznane. Wyniki badania radiowęglowego wskazują na trzy zakresy chronologii absolutnej. Najstarszą wartość uzyskano dla kości ptaka, lata 246-339. Drugi przedział na podstawie datowania kości psa i kota mieści się w zakresie lat 265-418. Natomiast najmłodszy zakres określono dla szczątków ludzkich, obejmujący lata 402-533. Przedziały te mają szeroki zakres czasowy z powodu spłaszczonej krzywej kalibracji w IV i V wieku. To spłaszczenie znacznie obniża precyzję datowania poszczególnych próbek. Obecność tego spłaszczenia krzywej kalibracji w V wieku jest szczególnie istotna, ponieważ zbiega się to właśnie z panowaniem Hunów w Europie. I to z tego czasu są problemy z datowaniem zabytków metodą radiowęglową. Biorąc pod uwagę wiarygodność różnic w wieku radiowęglowym próbek oraz charakter krzywej kalibracji, można z dużym prawdopodobieństwem oszacować stosunkowo precyzyjną datę pochówku w Czulicach. Na podstawie analizy najbardziej prawdopodobny jest zakres dat to lata 395-418. Oprócz powyższych badań przeprowadzono inne analizy interdyscyplinarne, w tym badania archeobotaniczne, metalograficzne i petrograficzne. Kto jest ciekaw, zachęcam do przeczytania artykułu. Grób w Czulicach reprezentuje jeden z najwcześniejszych datowanych pochówków związanych z Hunami w Europie. Chociaż pochówki huńskie są głównie znane z pontyjskich stepów i prowincji rzymskiej Pannonia, dzisiejsze Węgry, ten grób można datować na okres 395-418, a zatem bardzo wcześnie. Pisane źródła wskazują na obecność plemion huńskich w południowej Pannonii już w roku 378 lub też 379, a plemiona huńskie osiedliły się w regionie Dolnego Dunaju pod koniec IV wieku. Grób w Czulicach poprzedza odkrycia z tego samego horyzontu kulturowego na terenie ziem polskich o około 20 lat, wskazując na wczesne przybycie Hunów do regionu, gdzie panowała kultura przeworska. Odkrycie to pokazuje, że Hunowie mieli wpływ na regiony na północ od Karpat, na długo przed powstaniem państwa Attyli. W Europie mamy jedynie około 100 pochówków, które można przypisać Hunom. Głównie są to elitarne groby, ewentualnie czasem też nie tyle pochówki, ile okazjonalne depozyty ofiarne związane z kulturą huńską. Niestety w tym przypadku naziemne struktury tych grobów nie przetrwały. Porównując to natomiast z innymi grobami ze stepu o podobnej konstrukcji komór grobowych, które występują w kulturze Siadzia-Dien, górnego Siadzia-Dien, w północno wschodnich Chinach epoki brązu, w Mandżurii. To jest ta kultura, którą wiąże się z ludnością Donghu, wschodnimi Hu, z których w przyszłości powstaną dwa plemiona protomongolskie, Serbi oraz Awar. To w tej kulturze, górne Xiajiadian, znajduje się również takie podobne, podwójne pochówki jak ten w Czulicach. I co ciekawe, tam zachowały się jeszcze nasypy kurhanowe, w związku z tym można interpretować, że i grób w Czulicach był jakimś kurhanem w przeszłości przykryty. Podwójne i wielokrotne pochówki były rzadkością w okresie chuńskim w Eurazji. Oczywiście, jeśli zdarzały się, to w grobach rodzinnych. Natomiast pochowani w Czulicach nie byli ze sobą spokrewnieni i byli ułożeni w orientacji północny zachód, południowy wschód. Podobnie jak pochówek chuńskiego wojownika w Przemęczanach. Taka orientacja jest typowa dla grobów kurhanowych z okresu chuńskiego w strefie stepów Europy Wschodniej, ale natomiast jest mniej rozpowszechniona wśród Hunów pochowanych na równinach Panonii, dzisiejszych Węgier. Jednym z różniających się elementów kości należący do Europejczyka są dowody na gotowanie jego ciała przed pochówkiem. I tutaj źródła historyczne sugerują, że taka praktyka mogła być stosowana właśnie w celu zapobiegania rozkładowi. Nie stwierdzono za bardzo tego, żeby Hunowie byli kanibalami. Zresztą w ogóle ludy koczownicze nie są kanibalami, ponieważ czym jak czym, ale pożywieniem zwierzęcym, białkiem zwierzęcym dysponują aż w nadmiarze. Jeśli czegoś im brakuje, to raczej zboża niż mięsa. W związku z tym kanibalizm u koczowników jest czymś nieprawdopodobnym. Celowa deformacja czaszki Huna jest znanym typem deformacji występującej w północno-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej w V wieku, czyli właśnie w Panonii, tam gdzie osiedlili się Hunowie. Wojownik pochowany w Przemęczanach również przeszedł podobną praktykę. Północna orientacja ciała i deformacje czaszki są też charakterystyczne dla kultury Dżety Asar w dolnym dorzeczu Syrdarii oraz imperium nomadycznego Kangyu, skoncentrowanego w środkowym dorzeczu Syrdarii. Imperium Kangyu istniało w latach 80-230 i był to lud sarmacki, pokrewny Alanom. Niekiedy mówi się, że była to swoistego rodzaju ariergarda. Ostatnie ludy sarmackie, które pozostały jeszcze w Azji, reszta ewakuowała się za Wołgę już do Europy. Jest też wysoce prawdopodobne, że zwyczaj deformacji czaszek zapożyczyli Hunowie właśnie od Sarmatów, gdyż to ludy irańskie zamieszkujące na stepie jako pierwsze wprowadziły ten zwyczaj, ale o deformacji czaszek może osobną audycję można by przeprowadzić. Praktyka ta zyskała popularność właśnie w okresie chuńskim, w V wieku, a następnie rozpowszechniła się w różnych regionach Europy w kolejnych dekadach. Analiza czaszek z Bawarii z tej epoki, datowanych na wczesne średniowiecze, ujawniła, że spośród 122 osobników 26 miało sztucznie zdeformowane czaszki. Przy czym tutaj miałem problem, jaki użyć rodzaj dla tego 26, ponieważ raczej dla 26, ponieważ spośród tych zdeformowanych czaszek tylko jedna należała do mężczyzny, a pozostałe wszystkie należały do kobiet, które te kobiety zresztą nie stanowiły żadnej jednorodnej etnicznie czy też genetycznie grupy. O czym świadczą różnice w złożonych darach grobowych, sugerujące różny status społeczny i różną przynależność regionalną. Datowanie radiowęglowe wskazuje, że wszystkie kobiety z zdeformowanymi czaszkami mogły żyć wspólnie mniej więcej wtedy współcześnie z Imperium Attyli. Natomiast ten jeden mężczyzna ze sztucznie zdeformowaną czaszką wydaje się, że jest z epoki znacznie wcześniejszej niż te kobiety, więc może nawet jeszcze nie być Hunem, tylko Sarmatu. Uzyskane dane wskazują, że praktyka modyfikacji czaszki była podejmowana przez społeczności różnego pochodzenia, z elitami odgrywającymi znaczną rolę w jej przyjęciu. Jedną z jej głównych funkcji mogło być ustanowienie i zachowanie tożsamości społecznej. No, w tym przypadku można wspomnieć o różnych praktykach, gdzie deformacja własnego ciała ma wskazywać na to, do jakiej grupy etnicznej się pochodzi. No, najbardziej znaną oczywiście jest praktyka obrzezania stosowana na Bliskim Wschodzie przez społeczności semickie, ale w tym przypadku deformacja czaszki jest o wiele bardziej znaczącym wskaźnikiem wyróżniającym pochodzenie etniczne. No, ktoś ze zdeformowaną czaszką jest już tutaj wyraźnie rozpoznawalny. Tego w żaden sposób ukryć nie można. I jak się zakłada, deformacja czaszek była też sposobem pewnego rodzaju aspiracji w owej epoce, aspiracji do elit, elit huńskich, które oczywiście były genetycznie związane z Azją, ale które też inkorporowały w swój skład lokalne społeczności, czy to sarmackie, czy to germańskie. Stąd też i wśród Europejczyków rozpowszechniła się praktyka deformowania czaszek. Dowody antropologii fizycznej ujawniają heterogeniczność społeczności zamieszkujących równinę Panonii w drugiej połowie V wieku, co prawdopodobnie wynika z domniemanej znacznej mieszanki genetycznej między populacjami huńskimi, germańskimi, późnorzymskimi i sarmackimi. Tu można dodać, że również zakłada się, że już w V wieku społeczności słowiańskie osiedlały się również na równinie panońskiej, no nie z własnej woli, tylko po prostu zmuszone przez Hunów do zasiedlania tych terenów. Prawdopodobieństwo intensywnego przepływu genów między populacjami o różnym pochodzeniu dodatkowo potwierdza powszechna praktyka celowej deformacji czaszki. Analiza DNA obydwu osobników z czulic ujawniła różne wzorce pokrewieństwa. Europejczyk wykazał przede wszystkim pokrewieństwo z ludźmi pochodzącymi z Europy, podczas kiedy Hun wykazał głównie swoje azjatyckie dziedzictwo. Podobne wyniki zaobserwowano w odkryciach z Hermanów Winograd w Osijeku w Chorwacji. Trzech osobników datowanych na ten sam czas, czyli okres wędrówek lodów, V wiek, odkryto w jamie na tym stanowisku. Wśród nich zidentyfikowano dwa różne typy sztucznej deformacji czaszki. Wszyscy trzej osobnicy byli młodymi mężczyznami, możemy założyć, że wojownikami, wykazującymi jednak znaczne różnice w swoim pochodzeniu genetycznym. Wyniki analizy danych jądrowego DNA wykazują dla nich, że osobnik bez sztucznej deformacji czaszki wykazuje pochodzenie genetyczne związane z zachodnią Eurazją. Osobnik z deformacją typu tabular oblique, czyli czaszka bocznie, jej boczne części czaszki są spłaszczone, a czaszka przyjmuje kształt wydłużony i ukośny, wykazuje pochodzenie wschodnioazjatyckie. A trzeci osobnik z deformacją typu circular erect, czyli taką jak u chłopca z czulic, wykazuje pochodzenie związane z Bliskim Wschodem. A zatem, jak widać, ci trzej osobnicy z Chorwacji, zapewne huńscy wojownicy, są różnego pochodzenia genetycznego, etnicznego, no i mają też inne, w tym przypadku, deformacje czaszki, jednej w ogóle nie ma. Zdeformowaną czaszkę ma ten, który pochodzi z Azji Wschodniej, czyli ze stepu. Nie ma zdeformowanej czaszki ten, który pochodzi z zachodniej Eurazji, czyli przypuszczalnie Sarmata, choć to Sarmaci wynaleźli deformowanie czaszek. Natomiast zdeformowaną czaszkę ma również ktoś, kto pochodzi z Bliskiego Wschodu, a zatem zapewne jest rzymskim żołnierzem, czy też potomkiem rzymskiego żołnierza, być może kimś, kto przyłączył się do Hunów spośród rzymskich mieszkańców prowincji. To zjawisko było całkiem częste i ubolewają nad tym autorzy starożytni, że Rzymianie z prowincji dołączali po prostu do Imperium Hunów, świadcząc różne usługi władcom huńskim, także wojskowe. Na podstawie tych ustaleń postuluje się, że rodzaj sztucznej deformacji czaszki mógł służyć właśnie jako wizualny znak przynależności do określonych grup kulturowych, sugerując bliskie interakcje między tymi grupami na równinie panońskiej w okresie wędrówek ludów. No, wojownicy mają zniekształcone czaszki, w tym momencie to jest ważniejsze niż ich pochodzenie i ważniejsze nawet niż ich język. Przyjęli jedną wspólną chuńską kulturę i chuński wyznacznik tego, jak wygląda człowiek należący do elity. Podobne scenariusze, przypuszcza się, również miały miejsce na terenie Polski. Najnowsze dowody przepływu genów z północnej Europy w kierunku jeziora Balaton, gdzie osiedlali się Hunowie, zostały wykryte dzięki dokładnemu badaniu starożytnego DNA, w tym też badania DNA autosomalnego, które ostatnio jest o wiele ważniejsze niż badanie haplogrup. Autorzy tych badań zauważają też statystycznie istotne powiązanie między artefaktami stroju a pochodzeniem genetycznym wśród pochówków genetycznie żeńskich z V wieku. Ich analiza pokazuje, że formowanie się wczesnych społeczności średniowiecznych było wieloaspektowym procesem, nawet na poziomie lokalnym, składającym się z genetycznie heterogenicznych grup w porównaniu ze współczesną Europą. Czyli generalnie rzecz biorąc, Europa Środkowo-Wschodnia była zdecydowanie bardziej przemieszana i różne grupy ludności mieszkały tuż obok siebie. W związku z tym, dlatego powiedziałem, że chłopiec, który towarzyszył Hunowi jako tutaj, może nie ofiara, ale jako towarzysz w grobie, nazywam go Europejczykiem, ponieważ nie ma żadnych podstaw, żeby zgadywać, do jakiej należał grupy etnicznej. Oczywiście Europejczykiem z Europy Środkowej, bardziej w jej północnej części. To można tak to zawężyć. Dane dotyczące izotopów strontu sugerują, że Hun mógł spędzić wczesne dzieciństwo na nizinie panońskiej. Brak przedmiotów grobowych w przypadku Europejczyka wskazuje na niższy jego status społeczny, co może sugerować, że pełnił on rolę służącego Huna lub też osoby mu towarzyszącej. No, pewnie towarzyszącej także w życiu, a nie tylko i wyłącznie w drodze na tamten świat. No i tu powstaje oczywiście pytanie o przyczynę śmierci. Czy nie stało się tak, że Europejczyk został złożony w ofierze? Czy może nie został złożony w ofierze, ile zabity, żeby towarzyszył swojemu chuńskiemu panu, czy też koledze, przyjacielowi, towarzyszowi w pośmiertnej drodze? To miejsce pochówku dostarcza też dowodów na związki między kulturami nomadów z Azji Środkowej a Europą Wschodnią. Dzieciom pochowanym w czulicach towarzyszyły pies, kot i wrona, które najprawdopodobniej pełniły funkcję zwierząt towarzyszących. No tu oczywiście jest pytanie, czy jest to zwierzęta po prostu indywidualnie, które kiedyś były ulubieńcami tych chłopców, a zwłaszcza Huna, czy też jest to jakiś zabieg magiczny. Ponieważ tego rodzaju praktyka nie była wcześniej obserwowana w kulturze chuńskiej. Wszystkie trzy zwierzęta odgrywały jednak ważną rolę w cesarstwie rzymskim, co sugeruje, że zwyczaj ten mógł mieć tam swoje początki. No i jeśli Hun urodził się na terenie Panonii, to na terenie rzymskiej prowincji, a zatem jego rodzina, czy też on sam, mogli się zapoznać chociaż trochę z życiem codziennym Rzymian. I do tego rzymskie źródła pisane wspominają o zwyczaju uśmiercania zwierząt domowych po śmierci dziecka. W szczególności kruki i wrony były cenione jako ptaki mówiące i trzymano je jako towarzyszy dzieci. Z drugiej strony również te ptaki były po prostu zjadane w starożytnym Rzymie. Częściowo zachowany szkielet kruka w grobie sugeruje, że również ten ptak mógł być spożyty. Obecność zwierząt domowych w pochówku wskazuje na związki ze społeczeństwem rzymskim, biorąc pod uwagę prowincję Panonię, gdzie właśnie Hunowie współistnieli z miejscową ludnością. Wśród przedmiotów grobowych znaleziono złoty kolczyk obok głowy Huna. Podobne złote ozdoby odkryto w pochówku w Przemęczanach oraz w skarbie ze Świlczy. I dodatkowo znaleziono także kolczyk z brązu. W szkieletowych pochówkach z okresu wędrówek ludów w Morawiankach powiat kazimierski, znaleziono dwa srebrne kolczyki w kształcie półksiężyca, przypominające ten opisany w artykule. Pochodzenie tego kształtu związane jest z Azją Środkową i jest bardzo istotne. Kolczyki tego typu, głównie wykonane z brązu, choć czasami ze złota, są typowe dla kultury Dżety Asar, tej właśnie z Dolnej Serdarii, o której już wspominałem. Pojawiają się w grobach i osadach datowanych na IV-V wiek, ale są znacznie rzadsze, choć jeszcze w wieku VI. Obecność kolczyków w kształcie półksiężyca w Europie jest związana z przybyciem Hunów, podobnie jak praktyka deformacji czaszki. Znajduje się je w grobach na rozległym obszarze, od południowego Uralu po Europę Środkową i występują zarówno w grobach mężczyzn, jak i kobiet, a także w skarbach, które złożono do ziemi. Kolczyki te wykonywano różnymi technikami. Dwie srebrne sprzączki natomiast z identycznymi zdobieniami są niewielkich rozmiarów, mają średnicy około 2 cm. Podobne brązowe sprzączki znajdowane są na stepach Europy Środkowej i znów w kulturze Dżety Asar nad Serdarią. Sprzączek tych nie używano do zapinania pasów, lecz raczej do mocowania niewielkich przedmiotów, takich jak noże do pasków. Żelazny nóż znaleziony obok sprzączek miał otwory wskazujące na obecność organicznej rękojeści, która uległa rozkładowi. Żelazne noże często znajdują się w pochówkach dzieci i kobiet chuńskich na nizinie panońskich w V wieku, obok oczywiście glinianych naczyń. Obecność osełki w grobie sugeruje jej powiązanie właśnie z nożem. Wykonano ją z lokalnego surowca. Ręcznie wykonane gliniane naczynie z grobu miało kształt dwustożkowy, przypominając formy naczyń znalezionych w pobliskich osadach w Dolinie Wisły w kulturze przeworskiej od II do IV wieku. Pochówek w Czulicach reprezentuje grupę prawdopodobnie pochodzącą z Panonii, wskazując na wcześniej nieznaną obecność osób związanych z Hunami na ziemiach polskich oraz na szerszym obszarze na północ od Łuku Karpat. Wczesne datowanie grobu sugeruje wcześniej zupełnie nierozpoznawalny, bezpośredni wpływ nomadów na społeczność kultury przeworskiej, co potencjalnie przyczyniło się do wyraźnego osłabienia osadnictwa na przełomie IV i V wieku. Pochówek przypada na lata 395-418, ale chłopcy w wieku 7, 8 czy 9 lat w nim pochowani nie byli w stanie zapisać się na kartach historii. Co możemy jednak wnioskować z analizy ich szczątków? Hun pochodził z Panonii, gdzie w niemowlęcych latach cierpiał na choroby, może z głodu, chociaż był w skręgu elit, więc raczej możemy to przypisać jakimś indywidualnym problemom zdrowotnym. A przynajmniej wiemy, że był w skręgu elit, bo przynajmniej to elity wyprawiły mu pogrzeb już w Czulicach. To, że w ogóle chłopiec chuński w wieku lat 8 czy 9 znalazł się w Czulicach, świadczy, że osiedlali się tam, czy też koczowali w pobliżu Hunowie ze swymi rodzinami, a więc nie była to wyprawa wojenna. Jeszcze kilka lat musiałby dożyć, by dorośli wojownicy wzięli go na pierwszą wyprawę. Poza tym widać z analizy, że w tej okolicy spędził kilka lat. A więc w Małopolsce nad Wisłą Hunowie mieli swoje stałe miejsce koczowania. Może dlatego właśnie zanikło tam osadnictwo przeworskie, albo przynajmniej odsunęło się z dala od Dolin Rzecznych, gdzie znajdowały się łąki do wypasu zwierząt. Może przedstawiciele kultury przeworskiej ukryli się w lasach w nadziei przeczekania. A może po prostu ludzie ci zostali pojmani i wysłani gdzieś na jakiś odcinek budowy imperium stepowych najeźdźców. To jeszcze nie są czasy Attyli, ale Hunowie już łupią i wykorzystują lokalne ludy. Ciekawe natomiast jest to, że Europejczyk nie jest lokalnym chłopakiem spod Krakowa. Zapewne został pochwycony gdzieś na północy podczas jednej z wypraw Hunów. Jak daleko? Czy w Górach Świętokrzyskich, czy w Wielkopolsce, czy nad Bałtykiem, czy może nawet w południowej Szwecji. Jego cechy genetyczne odpowiadają wszystkim tym lokalizacjom, chociaż ta ostatnia, południowa Szwecja, wydaje się wówczas jeszcze mało prawdopodobna, gdyż chyba dopiero w czasach Attyli wyprawią się Hunowie wraz ze swymi germańskimi sojusznikami przez Bałtyk do Skandynawii. A zatem mamy tutaj jeden pochówek, który dostarczył niezwykle wiele informacji, jakie możemy wyciągnąć na temat tego, jak Hunowie wpływali na ziemię polską. To wpływali od samego niemal początku swojej obecności w Europie. Można nawet założyć, że tak jak Awarowie w VI wieku, którzy po dotarciu na stepy panońskie swoją pierwszą większą ekspedycję na zachód wyprawili na północ od Karpatów, docierając aż na pogranicze słowiańsko-germańskie do Turyngii, można przyjąć, że tego samego rodzaju rozpoznanie mogli wprowadzić również Hunowie, wysyłając swoje oddziały wzdłuż północnych przedgórzy Karpat, a dalej także Sudetów, ponieważ osadnictwo huńskie kwitnie zarówno nad obszarach Małopolski, jak i Śląska. No, powiedzmy sobie kwitnie, ponieważ znaleźliśmy kilka grobów, no ale tak się zakłada, że znaleziska po Hunach są dosyć rzadkie. I że w ten sposób rozpoznawanie terenu Europy Środkowej, czyli ziem polskich, miało miejsce nawet wcześniej niż rozpoznawanie terenów zbliżonych do Dunaju. Aczkolwiek trzeba stwierdzić, że w przypadku tego chłopca z Czulic to jest jego ojczystym terenem, jeśli oczywiście możemy w przypadku Hunów mówić o ojczyźnie, a Ammianus Marcellinus by tutaj zaprotestował, twierdząc, że nomadzi nie mają swojej ojczyzny, ponieważ rodzą się gdzie indziej, wychowują gdzie indziej, umierają gdzie indziej, to w tym przypadku przynajmniej miejsce, gdzie chłopiec Czulic, Hun, miałby się urodzić, znajdowało się właśnie na terenie Kotliny Panońskiej, w związku z tym zapewne przez któreś z przełęczy karpackich, możliwe, że przez Bramę Morawską, przedostali się Hunowie i osiedlili w okolicach dzisiejszego Krakowa. Oczywiście znów pod warunkiem, co to znaczy osiedlili w przypadku nomadów, no zapewne koczowali, poruszając się wzdłuż arterii, jaką była Wisła, oraz korzystając z łąk, które umożliwiały wypas stad i oczywiście doprowadzając do całkowitej paniki lokalną ludność kultury przeworskiej, która uciekała, a najpewniej uciekała tam, gdzie było najbliżej, czyli do lasu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.